Joanna Merecka-Młotosz, dzień dobry, ze mną w studio wiceprezydent Słupska Marta Makuch.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pani prezydent, no nie da się ukryć, najbardziej, najmocniej w przestrzeni w tej chwili wybrzmiewa kilka rzeczy, jeśli chodzi o miasto. Inwestycje to jest jedno, na naszej antenie dyrektor Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej. Mam nadzieję, że na większość pytań naszych słuchaczy odpowiedział w temacie. No i granice to jest druga rzecz. I ja mam pewien dysonans również jako mieszkaniec. Nie bardzo do końca, szczerze mówiąc, wiem, jak do tematu podchodzić. Proszę to oczywiście zdementować i wyjaśnić, bo z jednej strony mówimy o tym, że nie mamy przestrzeni, że musimy mieć więcej, żeby się rozwijać, a z drugiej pokazujemy, jak prężnie rozwijamy się jako miasto.
No to chyba są dwie jednak różne rzeczy. Wykorzystujemy maksymalnie te przestrzenie, które mamy. Przypomnę tylko, że terytorialnie jako miasto 80-90 tysięczne jesteśmy jednym z najmniejszych miast w Polsce wciąż, nawet po rozszerzeniu o te tereny Płaszewka i Bierkowa. To po pierwsze. Po drugie, warto pamiętać, że duża część terenów, które wydają nam się, że stoją, są wolne, mogą być do zagospodarowania, to są na przykład, mamy chyba jeden z największych użytków ekologicznych w Polsce, czyli teren, który ze względu na jego bogactwo naturalne, gatunki, nie może być w żaden sposób zabudowany, zagospodarowany, tylko zostanie takim właśnie nie użytkiem w potocznym mówieniu, a użytkiem ekologicznym, bez żadnej ingerencji człowieka. Dlatego cały czas podkreślamy, że wykorzystujemy maksymalnie i te tereny, które mamy. Pamiętajmy, że jednak większość to są tereny prywatne. Ale co łatwo zobaczyć? O tym, że tych terenów w Słupsku jest mało, decydują przede wszystkim deweloperzy, gdzie budują całe osiedla szeregowych domków, gdzie budują pojedyncze zabudowania jednorodzinne. Poza Słupskiem, milimetr poza Słupskiem, bo taka jest granica pomiędzy miastem a gminą Redzikowo czy gminą Kobylnice. I to jest najlepsze pokazanie, czy te tereny rzeczywiście w Słupsku są, czy ich nie ma. W Słupsku budują się bloki na przykład na osiedlu Zachód. To również jest oferta dla innej grupy osób niż te, nieco bogatsze, które szukają przestrzeni z ogródkiem, które nie chcą nawet w bliźniaku czasami mieszkać, tylko mieć właśnie samodzielny dom. Więc ja potwierdzam, że oczywiście na nasze możliwości Słupsk rozwija się bardzo prężnie. Jesteśmy bardzo skuteczni w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, bardzo dużo inwestujemy w tereny zielone i z rozumysłem nie chcemy w każdy wolny metr wstawiać bloku zabudowania, tylko żeby Słupsk nadal był miastem przyjaznym do życia. Również część terenów musimy przeznaczać właśnie na funkcje rekreacyjne, zielone, nie na zabudowania.
Jest porozumienie, czy nie ma?
Generalnie gminy korzystają z bardzo wielu porozumień. Powiedziałabym, że te porozumienia są głównie jednostronne, bo przypomnę, że mamy porozumienie na prowadzenie Izby Wytrzeźwień, mamy porozumienie na prowadzenie PIK bazy i tak dalej, i tak dalej. Tych porozumień jest mnóstwo. Natomiast jeśli chodzi o porozumienie w sprawie granic, to takiego porozumienia nie ma, mimo wielokrotnych naszych i różnych propozycji. Ja może przypomnę. Po pierwsze, prosiliśmy i do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi kilkukrotnie o to, aby pani wójt i pani burmistrz określiła potencjalne rekompensaty, nakłady, realizowane projekty, tak aby można było określić jakąś kwotę rekompensaty za potencjalnie przejęte tereny. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi, otrzymaliśmy odmowną, że absolutnie panie nie widzą takiej potrzeby, żeby cokolwiek nam mówić. Po drugie, odwróciliśmy sytuację. i powiedzieliśmy, ok, my nie będziemy się rozszerzać, ale musicie zacząć partycypować w tych kosztach usług, z których po prostu wprost korzystacie.
To znaczy?
To znaczy przede wszystkim edukacja, kultura i sport. Czyli to są unikalne, powiedziałabym, na skali, w skali regionu naszego tu najbliższego instytucje typu teatry, czy wydarzenia sportowe, ale o takiej dużej skali, które odbywają się na stadionach czy w hali Gryfia. I edukacja, to było najważniejsze, czyli szkoły ponadpodstawowe. Uznaliśmy, że tylko w tym zakresie, bo tu bardzo łatwo policzyć, w szkołach średnio mamy 70% dzieci spoza Słupska, co do jednej głowy możemy policzyć, skąd są uczniowie. I na wszystkie te propozycje usłyszeliśmy, dodam jeszcze, że było podkreślane podczas spotkania, pamiętam, że to był pierwszy dzień wiosny, że rzeczywiście te wyliczenia są bardzo precyzyjne, bardzo uczciwe, natomiast usłyszeliśmy również, że nie. Więc trzeci teraz wyciągnięcie ręki po dwóch spotkaniach z zespołem do spraw ustrojowych i Komisją Wspólną Rządu i Samorządu w Warszawie, gdzie pani prezydent przedstawiła taką propozycję ewentualnej możliwości zmiany obszaru, o który wnioskujemy, przede wszystkim na rzecz Kobylnicy. Również pani burmistrz publicznie powiedziała, że absolutnie nie. Więc trudno jest o porozumienie, kiedy jedna strona cały czas prezentuje kolejne pomysły na to, aby móc sprawiedliwie podzielić się kosztami funkcjonowania tych obszarów, które są bezdyskusyjnie ponadregionalne, a nie tylko miejskie. A po drugiej stronie jest mówienie, że nie, na nic się nie zgadzamy, absolutnie, natomiast tak, rozmawiajmy, prowadźmy dialog. Trudno jest prowadzić dialog, kiedy ktoś za każdym razem odpowiada na każdą propozycję. Nie jesteśmy zainteresowani jesteśmy tym, aby móc dalej za darmo ze wszystkiego korzystać albo dorzucać się w minimalnym stopniu do kosztów funkcjonowania, tak jak powiedziałam, chociażby Izba Wytrzeźwień czy porozumienia związane z usługami społecznymi jak PIK Baza, no i schronisko, gdzie również w tej chwili dyskutujemy o nowej dotacji na rzecz schroniska. Tu sytuacja jest nieco prostsza, ponieważ jesteśmy podzieleni udziałami, ale nie ukrywam, że to trudne zarządzanie, bo gminy, wiadomo, chcą płacić jak najmniej, a móc w sposób nieograniczony korzystać.
A tu jest dodatkowo nie te dwie gminy, o których mówimy, ale sześć wspólnie partycypuje w kosztach schroniska. Natomiast ja muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo burmistrz Kobylnicy głośno też powiedziała podczas chyba rolki nagranej wrzuconej tuż po spotkaniach w Warszawie wczoraj, że gmina Redzikowo i gmina Kobylnica, powiat Słupski także wystąpiły do pani prezydent z propozycją, że podtrzymują stanowisko mówiące o tym, że widzą porozumienie i współpracę, ale nie w kwestii granic. To w czym? Macie taką wiedzę? Co to za propozycja była?
To była jedyna propozycja, która podczas drugiego chyba spotkania się pojawiła, mówiąca o tym, to przede wszystkim była propozycja pana starosty, że mógłby do inwestycji miejskich 10 milionów złotych dołożyć, więc my wtedy pokazaliśmy skalę. Chcemy do inwestycji konkretnych, bo mowa była wprost albo o hali widowiskowo-sportowej, albo o filharmonii, więc my wskazaliśmy, że koszt każdej z tych inwestycji to prawdopodobnie około 150 milionów złotych, więc 10 milionów złotych do 300 milionów złotych, no to nie wiem, pewnie nawet procent nam nie wyjdzie, tak? Jak dobrze liczę, albo niewiele wokół tego. Nie jest to absolutnie dla nas propozycja satysfakcjonująca, szczególnie, że powiem na przykładzie starostwa, tylko jeśli chodzi o szkoły niepublicznie, publiczne, to osób z powiatu słupskiego, za które pan starosta, jeżeli musiałby, jeżeli byłyby takie przepisy, dokładać do edukacji, to jest 7,5 miliona złotych. Poza tym dla miasta Słupska, i my cały czas o tym mówimy, problemem są tak zwane koszty bieżące, które nieustannie rosną, a nie inwestycyjne. Na inwestycyjne po pierwsze dużo łatwiej dostać dofinansowanie, nawet kredytując się, ten wskaźnik, który dotyczy budżetów samorządowych, pozostaje korzystny. Problem mamy z kosztami bieżącymi, czyli jak to w gospodarstwie domowym, nie na inwestycje i przebudowę domu, tylko na jedzenie, na chleb, tak? My potrzebujemy pieniędzy na codzienne funkcjonowanie, utrzymywanie zieleni, malowanie pasów, łatanie dziur w ulicach. Wyobraźmy sobie państwo, że jakby tylko te pieniądze, które my wyliczyliśmy, to była kwota tylko za tą edukację i kulturę. Wyliczyliśmy na poziomie około 8 milionów złotych. Dodatkowo po prostu mieć chociażby na łatanie dziur w jezdniach, naprawdę, uwierzcie państwo, jeździlibyśmy po samych gładkich drogach. Więc ta propozycja no nie jest nawet namiastką rekompensaty tego, co my tracimy przez to, że te koszty są niesprawiedliwie dzielone. Nawet nie to, że są niesprawiedliwe, one w ogóle nie są dzielone na tych, którzy z tego korzystają.
Dwa warianty wchodzą w grę. Jeden oczywiście taki, w którym granice Słupska zostaną poszerzone. No i drugi wtedy, kiedy nie. Z czym to się wiąże dla nas, realnie, dla Słupska?
No dla Słupska wiąże się to z tym, że konsekwencje nieposzerzenia granic miasta będą pogłębiały, no właśnie, rosnące koszty usług, a co za tym idzie, bardzo możliwe, że w jakiejś perspektywie czasowej konieczność ograniczania tych usług. Nie chcielibyśmy tego robić i od razu powiem, że na pewno nie będziemy tego robili w pierwszej kolejności na rzecz mieszkańców naszego miasta, bo uważamy, że miasto Słupsk przede wszystkim ma zapewniać ofertę mieszkańcom miasta Słupska, ale będziemy się mocno zastanawiać nad tym, w jaki sposób jednak dać pierwszeństwo mieszkańcom Słupska, aby korzystali z usług przede wszystkim właśnie edukacyjnych, społecznych, tam gdzie to się da. Po drugie, ja od razu zapowiadam i my to konsekwentnie mówimy, że my będziemy, nie zostawiamy tematu poszerzenia granic. Będziemy konsekwentnie w tym kierunku iść. Po trzecie, bardzo mocno pracujemy już ze Związkiem Miast Polskich nad tym, aby tak zmienić przepisy, bo dzisiaj przypomnę państwu, miasto Słupsk nie ma żadnych możliwości prawnych, aby gminy musiały partycypować w niektórych kosztach, z których usług korzystają. Dzisiaj jest to tylko dobra wola, a nikt dobrowolnie, no nie, no może są takie samorządy, które potrafią się dogadać. Natomiast z takimi samorządami na pewno nie jest gmina Redzikowo i Kobylnica, że dobrowolnie mówią i powiat słupski, okej, dobrze, to w takim razie dołóżmy się. Musi być mechanizm, który niejako daje pewność rekompensat w obie strony. Chcę to podkreślić. Ja uważam, że to powinien być sprawiedliwy mechanizm, czyli jeżeli jest zgoda na poszerzenie miasta, to miasto musi w jakiś sposób zrekompensować gminie utracone przychody z tych terenów albo nakłady, które zostały na tych terenach poniesione i w drugą stronę.
Znaczy jeżeli ja też miasto uważam, przepraszam, nie ma... że tu powinno być też tak, że idzie jeden do jednego za usługi i dziecko, tak? Czyli jeżeli nasi mieszkańcy korzystają z sportu, ofert edukacyjnych,
oczywiście,
kulturalnych i tak dalej, czyli zasada wzajemności jeden do jednego
absolutnie
powinna funkcjonować.
Absolutnie i według mnie to jest kwestia dobrej woli. My jesteśmy w stanie, my jeśli chodzi o usługi, szczególnie realizowane przez stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, my wiemy, co do osoby, skąd te osoby są. Więc to kwestia chęci, żeby się dogadać. Tylko po stronie gmin będzie to zawsze oznaczało dopłatę. Ta nasza propozycja, o której mówiłam, rekompensaty ze strony gmin i powiatu, również wliczała naszych uczniów ze Słupska w szkołach chociażby starosty. Także tu absolutnie to musi być tak, jak pani redaktor mówi, jeden do jednego. Natomiast też widzimy, jak zmienia się narracja gmin ościennych.
Ale oni mówią to samo, jeśli chodzi o Słupsk, że generalnie narracja jest w zależności od tego, do kogo jest kierowana. Takie padło określenie i stwierdzenie, że ona się zmienia, narracja słupska, w zależności od tego, z kim aktualnie idą
panie na spotkanie. Nie mam absolutnie takiego poczucia i chciałabym usłyszeć chociaż jeden przykład. My od początku opieramy się na faktach, liczbach, danych, które są oficjalnie i ogólnodostępne. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w ogóle bardzo bogatym miastem. Sekretarz gminy Redzikowo, Adam Sędziński, który jest również radnym Rady Miejskiej, ogłosił, że miasto jest miastem bogatym, pokazał jakieś liczby, nie powołując się absolutnie ani na dane, ani na raporty, co później powtarzała, widać, że
ale
państwo
mówi pani
są
o tym,
kontakcie...
że podano, że w strefie miasta Słupsk jest 906
hektarów. Nie, to podała, to jest druga, to druga informacja. Pani burmistrz Kobylnicy powtórzyła po panu sekretarzu gminy Redzikowo, Adamie Sędzińskim, te dane. Natomiast nikt z nas nie jest w stanie znaleźć tych danych. Skąd te informacje w ogóle są? Natomiast są bardzo obiektywne dane. Wydawane przez Ministerstwo Finansów co roku kryterium mówiące o zamożności gmin wprost za 2024 rok mówi, że różnica między Słupskiem a Kobylnicą i Redzikową w zamożności to jest kilkadziesiąt procent. Dokładnie, jeśli chodzi o gminę Redzikowo, to miasto Słupsk ma zaledwie 62% dochodów przypadających na mieszkańca w porównaniu z gminą Redzikowo i 66% w porównaniu z gminą Kobylnica. I to ma bardzo wprost przełożone konsekwencje. To znaczy, gmina Kobylnica, drodzy państwo, płaci janosikowe 2 miliony złotych, ponieważ przekracza wskaźnik 120% zamożności w swojej kategorii gmin. A miasto Słupsk, ponieważ jest miastem na tyle ubogim, jeśli chodzi o dochody, bo mówimy o dochodach od mieszkańców, tak, które przypadają, że dostajemy rekompensaty 19 milionów, czyli my jesteśmy minus 19 milionów i państwo musi nam dopłacić, a gmina Kobylnica, mała gmina, można by powiedzieć, płaci janosikowego 2 miliony, więc Ministerstwo Finansów naprawdę się myli. Ja sama zadaję pytanie, skąd te dane od pana sekretarza? To samo, jeśli chodzi o podanie 900 hektarów. Nigdzie nie padło, skąd pani burmistrz ma takie dane. Bardzo możliwe, że spojrzała sobie na mapę, to jest to, o czym ja mówiłam. Spojrzała sobie na mapę, zobaczyła wszystkie tereny, które mamy w Słupsku, policzyła i powiedziała, tyle macie wolnych terenów. Bardzo możliwe, tam są bagna, tam są jakieś tereny, tak jak powiedziałam, o użytku ekologicznym. Dodam, że w większości oczywiście prywatne, nie miejskie, ale że nie można w ten sposób liczyć. Jednak trzeba patrzeć, gdzie jest realna możliwość budowania mieszkań.
No tak,
mieszkań.
Ale wyście też podawali, że tych mieszkań powstanie w Słupsku spora liczba.
Tak, na osiedlu Zachód, ale specjalnie o tym powiedziałam. To jest blokowisko w tej chwili tam budowane, tak? To jest inny znów typ budownictwa, który widać w naszych obwarzankowych gminach. Tam są domki, domeczki, domy, a u nas rosną bloki, więc przestrzeń jest zupełnie inna, zamożność tych mieszkańców jest zupełnie inna i jeszcze co bardzo ważne, do nas, do bloków, kto się wprowadza? Najczęściej osoby spoza Słupska i nie z obwarzanka, tylko dalej, z Damnicy, Dębnicy i jeszcze dalej, po prostu pracę tutaj znajdują i się przeprowadzają. Ze Słupska wyjeżdżają bogatsi mieszkańcy, bo stać ich na zbudowanie domu milimetr od Słupska. Także to też robi różnicę. Nie można porównywać jeden do jednego budownictwa wielorodzinnego, gdzie stawia się wieżowce na osiedlu Zachód w tej chwili. Jeden deweloper rzeczywiście ma tam zaplanowane 1000 mieszkań i on zapewne to zrobi. A porównywać do terenów, dużych terenów, które są potrzebne pod zabudowę chociażby jednorodzinną, bo na takiej działce, jak ktoś stawia dom, no to powstaje pół bloku.
No tak. Co musiałoby się wydarzyć, żeby doszło do tego porozumienia między gminami a Słupskiem?
No według mnie przede wszystkim gminy powinny zacząć myśleć nie tylko o tym, co jest tu i teraz i o tym, że leci szeroki strumień pieniędzy z podatków od mieszkańców, którzy wyprowadzają się ze Słupska, a nie muszą, mówię tu głównie o gminie Kobylnica, oferować żadnych miastotwórczych funkcji, no bo przypomnijmy, ani jeden żłobek publiczny w gminie Kobylnica, ani jedno przedszkole publiczne w gminie Kobylnica.
No tak, ale to były tłumaczenia, że nie ma potrzeby.
Jest potrzeba. Gdzie są te dzieci? My możemy, ja mogę powiedzieć tylko na przykładzie Bolesławic, gdzie badaliśmy liczbę mieszkańców. Jakimś cudem w momencie rekrutacji raptem ta liczba spadła o chyba kilkadziesiąt osób. To są dzieci, które są przemoldowywane do Słupska, aby dostały się do żłobka. Poza tym my naprawdę z rozmysłem budujemy i rozbudowujemy żłobek w Słupsku, bo te potrzeby są cały czas duże. Powiem też wprost, na spotkaniu z nami w Urzędzie Miejskim współpracownica pani burmistrz powiedziała, że to są takie koszty, drodzy państwo, żeby utrzymać, zbudować, a później prowadzić żłobek i przedszkole, a wy przecież macie u siebie miejsca. Cytuję. Tak było. Więc to jest świadoma bardzo polityka bazująca na infrastrukturze miejskiej. I nie dziwię się, że jeżeli nie trzeba wyciągać własnych pieniędzy ze swojej kieszeni, to warto skorzystać z tego, co już stoi i jest. My mówimy o tym...
A tam retoryka była trochę inna, ta, którą ja słyszałam.
No ja to słyszałam bezpośrednio na spotkaniu i wiele innych osób, bo jednak żłobki i przedszkola publiczne w Słupsku cieszą się cały czas z zainteresowaniem. Oczywiście demografia na pewno będzie robiła swoje, ale też widzimy inne potrzeby relokacji przedszkoli. Tak jak niepotrzebne jest przedszkole, bo jest to wyciągane na Zygmunta Augusta drugie przedszkole z trzema oddziałami w starym, nieprzystosowanym budynku, ale już mamy z tyłu głowy, że będą potrzebne dodatkowe przedszkola integracyjne. No właśnie, w gminach mamy przedszkola integracyjne. Gdzie są te dzieci? Już nie powiem o tym. I to jest naprawdę niemoralne, tak bym powiedziała, że osoby z gmin, również sprawujące wysokie stanowiska, przychodzą bezpośrednio do nas i proszą o to, żeby, powiem bardzo kolokwialnie, załatwić miejsce dla ich dziecka w przedszkolu. I to się dzieje.
Tu padło jeszcze, że w 2024 roku 183 pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych zostały wydane w Słupsku.
No bardzo możliwe, ale to jaka jest to skala na niemal 100-tysięczne miasto?
Okay.
Tak.
Ja powtórzę, co musiałoby się wydarzyć, żebyście usiedli do stołu i znaleźli kompromis? Ile miasto straci, jeśli nie zostaną poszerzone granice? Robiliście symulacje? Nie, jakie byłyby wpływy?
Trudno mówić o tym, że miasto straci jakoś finansowo. My myślimy przede wszystkim o tym, że musimy miasto odmłodzić, to po pierwsze, bo jednak osoby młodsze w wieku produkcyjnym wyprowadzają się głównie. Po drugie, co bardzo ważne, usankcjonować to, co się wydarzyło. Po prostu. To są Słupszanie, którzy nadal swoje centrum życiowe mają w Słupsku, natomiast śpią i mają tę prywatną część życia o wiele mniejszą niż ta aktywna, zawodowa, szkolna, edukacyjna, więc tę prywatną część mają w sypialni Słupska, czyli obwarzanku, a nadal są w Słupsku. My to widzimy świetnie po badaniach telefonii komórkowej, że wszystkie te osoby niemal zjeżdżają na cały niemal dzień do Słupska. Idą tu później wieczorem do kina, do restauracji, do teatru, tak? Bo pamiętajmy, że to nie tylko praca, szkoła, przedszkole, ale popołudnia spędzane również. Także według mnie to należy uregulować i usankcjonować to, co się wydarzyło realnie. Dwa, miasto Słupsk naprawdę potrzebuje młodych ludzi, młodych mieszkańców, którzy będą właśnie swoją aktywnością też rozwijali nasze miasto.
No to ja muszę jeszcze zapytać, do 30 lipca, rozumiem, czekamy na podjęcie decyzji w temacie granic, poszerzenia.
Tak jest, do końca lipca ona powinna być. Przynajmniej powinno się rozporządzenie ukazać, więc czekamy. Wiemy, że jest po 3 spotkaniach właśnie, chyba to ważna też informacja z ostatniego posiedzenia Komisji Rządu i Samorządu, że nie zapadło żadne stanowisko w tej sprawie. To wydaje mi się, że też daje takie poczucie, że piłka jest w grze, bo jednak komisja nie wypowiedziała się jednoznacznie, że jest za lub przeciw poszerzeniem granic, podkreślając, że te głosy są tak różne, sytuacje miast podobne, ale jednak też różne, że nie chce zajmować stanowiska. Związek Miast Polskich bardzo mocno powiedział, że te miasta powinny móc poszerzyć swoje granice i równocześnie, że to jest paląca potrzeba, aby zmienić tak przepisy, by koszty rozkładały się porówno również na bogate gminy obwarzankowe.
Czyli czekamy do 30 lipca i wtedy, myślę, wiele będzie spraw jaśniejszych, może tak. Rozumiem, że jeżeli to się nie uda, to tak jak pani mówiła, pani prezydent nie składa słupsk broni i...
Absolutnie, absolutnie dla nas to jest naprawdę, my nie myślimy o naszej kadencji, my myślimy o tym, gdzie będą żyły nasze dzieci i ja wiem o tym, że większość z nich nawet pojedzie na studia poza Słupsk i bardzo dobrze, bo powinny poznawać większe ośrodki i tam się realizować, ale ja wierzę też w to, że Słupsk jest takim miastem do życia, że tak jak ja podjęłam bardzo świadomą decyzję, żeby z Warszawy, gdzie miałam pracę, miałam mieszkanie, byłam po studiach, wrócić do miasta, w którym się po prostu dobrze żyje. A takim miastem jest Słupsk.
Myślę, że tu stawiamy dzisiaj kropkę, drodzy państwo. Czekamy do 30 lipca na decyzje, które podjęte zostaną wyżej.
Tak jest. Trzymamy kciuki za Słupsk.
Kłaniamy się, do usłyszenia.
Do usłyszenia.